Zakończyliśmy serię o mitach. Wiem, że ostatnio kazanie miał Mateusz, to było bardzo dobre kazanie. Dwa tygodnie temu kazanie miała Krysia i to było fantastyczne kazanie. Było bardzo dobre kazanie. I dzisiaj się tak złożyło, że ja mam kazanie. I to kazanie się nazywa, kiedy złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom. To jest kilka błędów teologicznych na dzień dobry. Dlatego, że złe rzeczy okazują się być złymi dopiero wtedy, kiedy widzimy ich finał. Bardzo często jest tak, że to, co jest złe, okazuje się być na końcu dobre, bo przynosi dobry rezultat, szczególnie jeśli coś jest zamierzone złego przeciwko nam, a Bóg jest Bogiem, który odwraca wszystko ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Drugi problem polega na tym, że nawet Pan Jezus powiedział, któż jest dobry? Któż jest dobry? Tylko Bóg jest dobry. I jakby nie będziemy dzisiaj mówić o tym, czy my jesteśmy dobrzy, czy jesteśmy źli, ale spodobał mi się ten tytuł, bo on jest taki bardzo popularny. To jest bardzo popularny tytuł, jeśli chodzi o kazania, ale chcę od razu powiedzieć, jakby, żeby się później, żeby się ktoś nie czepiał, że ten tytuł jest niebiblijny. Tak, ja wiem, ale fajnie brzmi. Tak? Dobrze. To będzie bardzo pastorskie kazanie. To będzie bardzo pastorskie kazanie. Co to oznacza? Że będę hiperszczery. Że będę hiperszczery. Dlaczego tak będzie? W tym tygodniu jakby spędziłem sporo czasu, aby modlić się o Kanaan. Sporo czasu, aby modlić się o Kanaan. I wiem, że Bóg mówił do mojego serca w bardzo wyraźny sposób odnośnie pewnych rzeczy, odnośnie pewnych ludzi, odnośnie pewnych postaw, odnośnie tego, co jest przed nami. I wierzę, że to kazanie może mieć dla ciebie olbrzymie znaczenie. To kazanie będzie ci potrzebne szybciej niż myślisz. Chcę, żebyś miał tego świadomość. To nie jest kolejne kazanie z internetu. To nie jest kolejny podcast, to nie jest kolejne kazanie z YouTube'a. To jest kazanie, które Bóg chce powiedzieć do ludzi, którzy tutaj przyszli. To jest coś, co Bóg chce powiedzieć do ciebie, bo Bóg wiedział, że tutaj będziesz. Niektóre rzeczy mogą cię boleć, niektóre rzeczy mogą cię skonfrontować, ale celem Chrystusa jest zawsze cię uleczyć, zawsze cię odnowić i postawić cię w miejscu, w którym On chce widzieć ciebie. Kiedy złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom. Pierwsza istotna rzecz. Złe wieści w naszym życiu, złe wiadomości, złe wieści są nieuniknione. Innymi słowy, złe rzeczy w twoim życiu są nieuniknione. Nie uciekniesz od nich. Nie uciekniesz od nich. One są nieuniknione. I chciałem wam pokazać przykład człowieka, który nazywał się Hiskiasz, który był królem Izraela, który był ciemiężony przez króla Asyrii i to ciemiężenie było dosyć skomplikowane, bo ono pokazuje nam, w jaki sposób król Asyrii próbował gnębić Hiskiasza i cały naród Izraela. Księga Izajasza, 37 rozdział, 9 werset. Na tę wieść znów wysłał posłów do Hiskiasza. Jest mowa o królu Asyrii, on wysyła posłów do Hiskiasza. I Biblia mówi tak. Powiedzcie Hiskiaszowi, królowi Judy, nakazał, niech cię nie zwodzi ten twój Bóg, któremu ty ufasz, łudząc się, że Jerozolima nie zostanie wydana w ręce króla Asyrii. Dobrze wiesz, że królowie Asyrii traktują zdobyte ziemie jak obłożone klątwą. A ty miałbyś się uratować? Czy bóstwa uratowały narody, które wytępili moi ojcowie, na przykład Gozan, Haran, Resef, i mieszkańców Edenu z Telasar? Gdzie jest król Hamatu, król Arpadu, król Lair, Sewarwaim, Heny albo Lwy? Iwy, przepraszam. Myślałem, że coś po polsku w końcu będzie. Król Asyrii wysyła jasny przekaz do Hiskiasza, który jest pełen niektórych elementów. To jest wróg w naszym życiu działa zawsze w ten sam sposób. Wróg w naszym życiu zawsze próbuje wyprodukować ten sam owoc. Ten sam owoc. Próbuje zasiać pewne rzeczy, które spowodują, że zaczniemy wątpić. I pozwólcie, że przyjrzymy się, jak są zbudowane złe wieści i co one próbują zrobić. Złe wieści próbują nas opanować. One próbują przejąć twój umysł. One próbują spowodować, że nie będziesz o niczym innym myślał, tylko będziesz myślał o tym, co przed chwilą usłyszałeś albo co się przed chwilą wydarzyło. I pierwsza istotna rzecz odnośnie złych wieści jest to, że one zasiewają nieufność względem Boga. One zasiewają nieufność względem Boga. Król Asyrii mówi, niech cię nie zwodzi ten twój Bóg, któremu ty ufasz, łudząc się, że Jerozolima nie zostanie wydana w ręce króla Asyrii. Złe wieści zawsze pomniejszają Boga, a powiększają siebie. One zawsze funkcjonują w taki sposób. Jeśli coś złego przydarza się w twoim życiu, to zawsze to powiększa swoją skalę niż naprawdę to jest i pomniejsza Boga. Dlatego to jest, dlaczego diabeł robi to na samym początku w naszym życiu? Dlatego nasz mózg funkcjonuje w taki sposób, aby skupić się na tym i powiększyć to w 100%, co nam się przydarza. Druga rzecz to złe wieści zasiewają negatywne przykłady. Zobaczcie, co tutaj się dzieje dalej. Dobrze wiesz, że królowie Asyrii traktują zdobyte ziemie jak obłożone klątwą, a ty miałbyś się uratować. Czy bóstwa uratowały narody, które wytępili moi ojcowie, na przykład Gozan, Haran i tak dalej, i tak dalej? Innymi słowy, król Asyrii mówi, bóstwa nie wyratowały innych narodów, a ty myślisz, że twój Bóg wyratuje ciebie? Popatrz, one też ufały czemuś ponadnaturalnemu. One też ufały czemuś, co oni wierzyli, w czym położyli ufność. I zobacz, to się skończyło w fatalny sposób. Nic z tego nie wyszło. Kiedy pojawia się zła wieść w twoim życiu, po pierwsze, to ona, zła wieść, powiększa siebie, pomniejsza Boga. Po drugie, w twoim umyśle, w twojej pamięci pojawiają się przykłady, że ludzie, którzy przechodzili przez to samo, ponieśli w tym porażkę. Że ludzie, którym przydarzyło się dokładnie to samo, ponieśli porażkę. I tak się dzieje bardzo często. Kiedy zaczynasz chorować na coś, czego nie da się wyleczyć i jedynym twoim ratunkiem jest Bóg, pojawi się mnóstwo negatywnych przykładów, że ludzie, którzy na to chorowali, oni umarli. I ty myślisz, że z tobą będzie inaczej? Trzecia rzecz. One zasiewają złe wieści, zasiewają beznadzieję. One pozbawiają cię nadziei. Wiecie, jak wygląda człowiek, który nie ma nadziei? Po pierwsze jest smutny, po drugie jest w stanie depresyjnym, po trzecie nigdy się nie uśmiecha i po czwarte jest strasznie negatywny. To jest człowiek, który jest pozbawiony nadziei. To jest człowiek, który jest pozbawiony wszelkiego optymizmu. To jest człowiek, który odłączył się od Boga i zaczął na wszystko patrzeć swoimi oczyma. Moje życie, kiedy postrzegam je swoimi naturalnymi oczyma, to mogę wyciągnąć różnego rodzaju wnioski. Ale nie mogę patrzeć na moje życie i nie mogę patrzeć na to, co jest przede mną, w naturalny, zwykły sposób. Muszę mieć perspektywę nieba. Muszę mieć Bożą perspektywę i z Bożą perspektywą patrzeć na to, co mnie czeka i z Bożą perspektywą zmierzyć się z tym, co mnie czeka. I do niektórych z nas przychodzi czas, kiedy pojawią się wyzwania w twoim życiu. Przez wiele lat nic złego się nie wydarzyło w twoim życiu. Nie wydarzyły się żadne doświadczenia i Bóg mówi, przychodzi czas, kiedy rzeczy przestaną być tylko takie piękne, jak są teraz, ale przychodzę poruszyć twoje życie, dlatego że mnie opuściłeś. Dlatego, że położyłeś ufność zupełnie w czymś innym. I to jest poważne słowo. Tak jak mówiłem, to będzie pastorskie kazanie. Przyjdzie trudny czas do twojego życia, nie po to, aby cię zniszczyć, ale po to, abyś odniósł zwycięstwo, po to, abyś na nowo wrócił potężnie do Pana Boga. Kolejna rzecz, ostatnia rzecz. Złe wieści zasiewają strach. Złe wieści zasiewają strach. Strach to nie jest uczucie. Strach to nie jest naturalna rzecz. Apostoł Paweł powiedział: Bóg nie daje nam czego? Ducha bojaźni. Bojaźń, strach to nie jest uczucie, to jest duchowa rzecz. Strach ma na celu cię sparaliżować, zatrzymać cię w miejscu, ma na celu, abyś wziął sprawy w swoje ręce i ma na celu odciąć totalnie jakąkolwiek ufność do Boga. To jest coś, co chce spowodować strach w twoim życiu. Jest wiele rzeczy, na które nie masz wpływu w swoim życiu, ale masz wpływ na jedną rzecz. Masz wpływ na to, jak odpowiesz, jaka będzie twoja postawa, kiedy złe rzeczy zaczną się dziać w twoim życiu. To jest twoja odpowiedzialność. To jest twoja odpowiedzialność. Słuchajcie, cały świat przechodzi przez różnego rodzaju problemy. Cały świat chrześcijański, cały świat niechrześcijański, wszyscy przechodzimy przez różnego rodzaju rzeczy. I to, co nas powinno odróżniać, to nasza postawa, kiedy zaczynają się dziać złe rzeczy. To nas powinno odróżniać od ludzi, którzy nie znają Boga. To nas powinno totalnie odróżniać. Kolejna rzecz, pozytywna. Złe wieści nie są zaskoczeniem dla Boga. Gdy Hiskiasz przyjął ten list z ręki posłów, przeczytał go, udał się do domu Pana. Tam rozwinął go Hiskiasz przed Panem. I modlił się Hiskiasz do Pana: Panie zastępów, Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Skłoń, Panie, swoje ucho, posłuchaj. Otwórz, Panie, swoje oczy i popatrz. Zwróć uwagę na wszystkie słowa Sancheryba, które przesłał, aby urągać Tobie, żywemu Bogu. To prawda, Panie, że królowie Asyrii wytępili wszystkie te kraje i ich mieszkańców. Prawdą jest, że wydali ich bóstwa płomieniom. Ale to dlatego, że to nie byli bogowie, lecz dzieło ludzkich rąk, drewno albo kamień. Teraz więc, Panie Boże nasz, wybaw nas z jego ręki. Niech poznają wszystkie królestwa ziemi, że Ty jesteś Panem, Bogiem jedynym. Jak ja kocham to, w jaki sposób zachował się Hiskiasz. Jak ja kocham to, w jaki sposób zachował się Hiskiasz. Wiecie, to nie była taka historyjka. To nie była taka historyjka, że postraszono Hiskiasza. Tutaj chodziło o życie Hiskiasza, tutaj chodziło o życie całego narodu. To nie była taka historyjka. To była presja, której prawdopodobnie ani ja, ani ty nigdy nie będziemy musieli znosić. Nigdy. I Hiskiasz, to jest, jego postawa jest piękna i chciałbym, żebyś uczył się właściwej postawy, jak reagować na rzeczy, które są złe, które są trudne, które są wyzwaniem. Pierwsza rzecz. Hiskiasz wziął list i go przeczytał. Ale Biblia nic nie mówi, wziął Hiskiasz list, zapoznał się z listem i zaczął o tym rozmyślać. Biblia mówi, że on wziął list, przeczytał go i poszedł do świątyni Pana. Pierwsza istotna rzecz. Zapoznaj się z listem, ale o nim nie rozmyślaj. Zapoznaj się z listem, ale o nim nie rozmyślaj. Nie rozmyślaj o złych rzeczach, które się tobie przydarzyły, bo dojdziesz do fatalnych wniosków. Zapoznaj się z listem, zobacz, co tutaj jest napisane, zobacz tą diagnozę, zobacz to wypowiedzenie, zobacz cokolwiek jest napisane, przypatrz się temu, ale nie reaguj o własnych siłach, nie reaguj na własnych siłach i nie rozmyślaj o tym, co właśnie cię spotkało. Nie rozmyślaj o tym. Dlatego, że cała walka w twoim życiu dzieje się w twoim umyśle. I jeśli twój umysł i mój umysł nie jest dostatecznie przemieniony, zaczniesz te rzeczy postrzegać w zły sposób. Zrozum jedną rzecz. Boża suwerenność polega na tym, że nie dzieje się nic w twoim życiu, czego Bóg nie widzi. I to jest bardzo uwalniające. Nie dzieje się nic w twoim życiu, czego Bóg nie widzi. Myślicie, że Bóg nie widzi, że zgasły światła? Bóg o tym wiedział. Myślicie, że, że Bóg nie widzi tego, co się dzieje teraz w twoim życiu? Czy myślisz, że Bóg tego nie widzi? Bóg widzi absolutnie wszystko. Przestań rozmyślać nad złymi rzeczami, które są w twoim życiu. One są ci po to dane, abyś się modlił i abyś zwyciężał, abyś ogłaszał Boże zwycięstwo nad tym, co cię spotkało, abyś przeszedł przez to i wyszedł totalnie zmieniony. One nie są po to, aby cię zatrzymać, aby cię zgnębić i sparaliżować. To jest diabelski plan dla ciebie. Ale Boży plan dla twojego życia jest, abyś przeszedł i odniósł zwycięstwo. To jest Boży. Bóg, kiedy dopuszcza pewne rzeczy, to nie po to, aby cię zniszczyć. Bóg dopuszcza pewne rzeczy, abyś stał się dojrzałym człowiekiem. Abyś stał się dojrzałym człowiekiem. Nie ma nic piękniejszego, jak mieć małe dziecko i widzisz, jak ono uczy się chodzić. Najpierw raczkuje, potem chodzi, potem zaczyna mówić, potem zaczyna pisać, potem zaczyna mieć marzenia. To jest absolutnie niesamowite. I Bóg ma z nami dokładnie tak samo. On uwielbia, kiedy my wzrastamy. I powiem wam coś. Jest za dużo niemowlaków, którzy żyją z Bogiem wiele, wiele lat. I to już jest nasza odpowiedzialność. To już jest nasza odpowiedzialność. Reagujemy czasami na problemy dokładnie w taki sam sposób. W taki sam sposób, jak reagują ludzie, którzy nie znają Pana Boga. Ja mam się zapoznać ze złą wieścią, ale mam o niej nie rozmyślać. Biblia mówi, abyśmy myśleli o tym, co w górze, a nie o tym, co jest na dole. A to, co jest na dole, to są nasze problemy. Druga rzecz. Przedstaw swój problem Bogu. Skonfrontuj swój problem z Bogiem. Skonfrontuj ten problem z Bogiem. Skonfrontuj problem z Bogiem. I tutaj musimy rozumieć kilka rzeczy. Kiedy uczniowie Jezusa przyszli do Niego i powiedzieli: Panie, naucz nas się modlić. Jezus powiedział: kiedy się modlicie, módlcie się tak. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Z Biblią jest tak, że jest jedno zdanie i wiele wniosków. Po pierwsze, jeśli On jest Ojcem, to ja jestem Synem. Wyobrażasz sobie, że teraz podchodzi do mnie dziecko, które nie jest moje. I mówi do mnie: ojcze. Jaka jest moja reakcja? Nie, fajnie. Ale ja nie jestem twoim ojcem. Tam jest twój ojciec. Ja nie jestem twoim ojcem. Bóg pokazuje jedną prawdę. Jeśli pozwala ci mówić do Boga: ojcze, to znaczy, że jesteś Jego synem bądź córką. I to ma potężne znaczenie. Kolejna rzecz, modlisz się w taki sposób: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, który jesteś gdzie? W niebie. Bóg nie patrzy na ciebie z ziemskiego punktu widzenia. Bóg patrzy na całe twoje życie z niebiańskiego punktu widzenia, czyli On widzi wszystko. On widzi wszystko. On widzi totalnie wszystko. On widzi twoje życie. On widzi koniec twojego życia. On widzi, co będzie w roku 2020. On już wie, że w 2030 będziecie już razem. On już wie, że w roku 2040 będziecie razem. W 2050 będziecie razem. Bóg widzi każdy dzień twojego życia. Jego perspektywa postrzegania problemów nie jest taka. Ona nie jest krótkowzroczna. Ona nie jest krótkowzroczna. To jest tak samo, jakbyś ułożył, nie wiem, widzieliście kiedyś takie klocki Lego, że układasz je tak po kolei, takie domino, dotykasz jednego i one po prostu zasuwają w taki sposób. Tu coś, tu kulka spada. Widzieliście kiedyś coś takiego? To wpiszcie sobie na YouTubie. Nie teraz, potem. To jest ekscytujące. I my jako ludzie w naszym życiu widzimy tylko, że ktoś dotknął jednego klocka. I nie wiemy, czy upadnie drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Natomiast perspektywa Boga jest taka, jak nasza, kiedy budujesz takie klocki. Patrzysz na to z góry. Aha, tutaj się zatrzymam, bo tutaj nie ma klocka. Jeśli tutaj nie dam tego klocka, to nie popłynie dalej. To jest Boża perspektywa odnośnie twojego życia. Bóg widzi dalej. Bóg widzi dalej. Jego perspektywa to jest niebiańska perspektywa. I nasi znajomi, pastor Wojtek Trybek z swoją żoną Danusią Trybek, opowiadali nam historię, która mnie zgniotła. Dlatego, że w odniesieniu do Boga Ojca trzy razy Nowy Testament używa słowa Abba. Dwa razy używa Paweł tego słowa w kontekście naszego usynowienia i raz używa Chrystus tego słowa, kiedy jest w ogrodzie Getsemane, kiedy mówi: Ojcze, jeśli to jest możliwe, niech ominie mnie ten kielich. Ale nie to, co ja chcę, ale to, co ty chcesz. Ta wypowiedź rozpoczyna się od nie Ojcze, tylko Abba. Abba jest aramejskim słowem, które niektórzy mówią, że to oznacza tatusiu, niektórzy mówią, że to oznacza ojciec, ale niesie emocjonalny taki pokład i treść, która jest wyrażana w niesamowitej bliskości pomiędzy ojcem i synem albo ojcem i córką. I oni opowiadali mi historię, kiedy byli w Izraelu i wraz z grupą ludzi wynajęli kierowcę na cały tydzień, który jeździł z nimi po Izraelu do wszystkich istotnych miejsc. I pewnego dnia ten kierowca dojeżdża do miejsca, gdzie jest jego dom. I nagle z tego domu wychodzi jego córeczka. On wychodzi z samochodu, córeczka wychodzi z domu, ona ma wyciągnięte ręce i mówi: Abba! I w tym momencie dziecko biegnie do ojca, ojciec przytula to dziecko i oni się nie widzieli bardzo długi czas. I Wojtek Trybek i Danusia Trybek mówią mi jedną rzecz. Wtedy zrozumiałem, co to znaczy nazywać Boga Abba. Wtedy, mówi, jak to się wydarzyło, mówi, to mnie zmiotło z nóg. Wychodzi małe dziecko. Widzi swojego tatę i mówi: Abba! I zaczyna biec w stronę swojego ojca. Niesamowite. Niesamowite. To jest coś, co Bóg chce nam powiedzieć. On jest Bogiem, który robi wszystko, abyś zrozumiał, Duch Święty mieszka w tobie, który potwierdza ci, że On jest twoim tatą. Że On jest twoim tatą, że On jest twoim dobrym tatą. To jest twój Bóg. Jeśli zrozumiesz, że Bóg jest twoim dobrym ojcem, zmienia się perspektywa każdej złej wieści. Kiedy zrozumiesz, że On jest twoim dobrym ojcem, a ty jesteś Jego synem i córką, że On ciebie wybrał, On ciebie zaadoptował i nie traktuje cię jako kogoś zaadoptowanego, ale traktuje cię jako rodzonego syna, ponieważ dzieci, które były adoptowane, nie mogły nazywać swojego przybranego ojca, mówiąc Abba. Tylko rodzone dzieci mogły nazywać swojego ojca Abba. A więc Bóg nie traktuje ciebie w kontekście adopcji, Bóg traktuje ciebie w kontekście, jakbyś narodził się w jego domu. Dlatego mamy termin nowonarodzenie. Trzecia rzecz. Kiedy pojawia się trudna sytuacja w twoim życiu, miej zrozumienie źródła problemu. Nigdy nie zrozumiesz źródła problemu, kiedy nie masz relacji z Bogiem. Widziałem chrześcijan, widziałem postawy, gdzie ewidentnie pewne rzeczy nie pochodziły w ogóle od Boga, a oni przypisywali je Bogu. Księga Jeremiasza, 17 rozdział, 5 werset. Tak mówi Pan. Przeklęty człowiek, który polega na człowieku i to, co śmiertelne, czyni swym oparciem, a od Pana odwraca swoje serce. To jest ciekawa zależność. Bez dwóch zdań był moment w twoim życiu, kiedy twoje serce, kiedy twoje życie polegało na Bogu. Bez dwóch zdań. Był moment, kiedy poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi i to był moment, kiedy zacząłeś polegać na Bogu. Ale upływa czas. I w pewnym momencie nawet się nie zorientowałeś, kiedy przestałeś polegać na Bogu i kiedy zacząłeś postrzegać rzeczy w naturalny sposób. Bo kiedy stracisz relację z Bogiem, tracisz naturalną perspektywę. Ponadnaturalną perspektywę. I zaczynasz patrzeć naturalnie na pewne rzeczy. I Jeremiasz mówi, że jest przeklęty człowiek. To nie jest to, że Bóg go przeklina. To jest coś, co ściąga do twojego życia przekleństwo. Przestajesz polegać na Bogu. Przestajesz polegać na Bogu. Zaczynasz szukać szczęścia w czymś innym. Zaczynasz szukać spełnienia w czymś innym do pewnego momentu. Kiedy pojawiają się problemy w twoim życiu, wtedy zaczynasz wracać z powrotem do Boga. Od ciebie zależy, ile będziesz miał problemów w swoim życiu. Dlatego, że Bóg najpierw mówi do ciebie, aby przez swoje słowo, on cię próbuje zachęcać. On próbuje cię przyciągnąć do siebie. Wiecie, niektórzy z nas mamy relacje z Bogiem maksymalnie raz w tygodniu. Niektórzy z nas mamy relacje z Biblią maksymalnie raz w tygodniu. Nie masz relacji z Bogiem. Nie masz relacji z Bogiem. Odciąłeś się od Boga. Odciąłeś się od Boga i pojawia się chaos w twoim życiu. Bóg nie chce, aby pojawiał się chaos w twoim życiu. Bo dalej szósty werset mówi, przypomina on jałowiec na stepie. Jest nieświadomy, że nadchodzi coś dobrego. Rośnie bowiem w miejscach wysuszonych, w ziemi słonej, pozbawionej mieszkańców. No ale rośnie. Rośnie o własnych siłach. Nie rośnie organicznie, nie rośnie, bo jest podłączony do źródła, ale rośnie o własnych siłach. Wiecie, że chrześcijaństwo jest proste? Chrześcijaństwo zaprasza cię do tego, abyś miał relację z Bogiem, abyś miał relację z Jego Słowem. Kiedy masz relację z Bogiem, kiedy masz relację z Jego Słowem i każdego dnia zapisujesz sobie to, co Bóg do ciebie mówi, to wszystko może ci zająć pół godziny dziennie. To wszystko może zająć ci pół godziny dziennie. To stajesz się świadomy tego, co się dzieje w twoim życiu. Wiecie, to jest fantastyczne. Kiedy masz relację z Bogiem, kiedy Bóg mówi do ciebie, kiedy Bóg cię przygotowuje na pewne sytuacje. Czasami zapisujesz coś i do końca nie wiesz, dlaczego to zapisałeś, ale tydzień później już wiesz, dlaczego to zapisałeś. Tydzień później to słowo to już ciebie ratuje, ono cię podnosi. Tracisz zrozumienie, kiedy oddalasz się od Boga. Tracisz zrozumienie, kiedy oddalasz się od Boga. Źródło twoich problemów może być takie. To mogą być błędne decyzje. Jeśli bierzesz kredyt i nie pytasz Pana Boga o to, co On o tym myśli, nie bądź zdziwiony, jeśli pojawią się problemy finansowe w twoim życiu. To jest sprawa na tyle poważna, że powinieneś myśleć o tym, co robisz i spędzić czas z Bogiem, aby On ci powiedział, co masz z tym robić. Zauważyłem jedną rzecz, że jak pytasz Boga, to On odpowiada. Jak nie pytasz Boga, to później ładujesz się w problemy. Drugie źródło naszych problemów to jest Boże wychowywanie i to, że Bóg ciebie czegoś uczy. Bóg nie jest fanem bezstresowego wychowywania. Bóg jest Bogiem, który czasami nas karci. Karci to jest może mocne słowo. Może nie lubisz tego słowa, ale ono jest w Biblii. Ale Bóg czasami dopuszcza pewne rzeczy do twojego życia, abyś się obudził, abyś się czegoś nauczył, abyś zaczął go szukać. Kiedy Bóg tęskni za tobą, on jest w stanie zrobić wszystko, abyś mógł wrócić z powrotem do niego. On tak bardzo pragnął relacji z drugim człowiekiem, że postanowił wysłać Jezusa Chrystusa, swojego jedynego syna na ziemię, aby zbudował most pomiędzy nim a nami, abyśmy mogli mieć relację z nim. Trzecia rzecz, trzecie źródło problemów to jest niedoskonały świat, w którym żyjesz. Po prostu pewne rzeczy się dzieją. Pewne rzeczy się dzieją. Na przykład w internecie ja mogę poczytać o sobie, że jestem rozsadnikiem zarazy zakładania kościołów w całym kraju. Na przykład jestem oskarżany o rzeczy, które powiedziałem, a nigdy ich nie powiedziałem. Pewien człowiek napisał do mnie, miałem tą nieprzyjemność siebie poznać. Niektórzy chrześcijanie bardziej wierzą temu, co mówią nienawróceni ludzie na mój temat, nie pytając w ogóle mnie o zdanie, niż traktują to jako wyrocznie. Traktują to jako wyrocznie, że on powiedział i to jest na pewno prawda. Przyzwyczaj się do tego. Przeklęci, jeśli dobrze o was mówią. A przynajmniej pod tym punktem się czuję fantastycznie. Żyjemy w upadłym świecie, który nas będzie ranił. Żyjemy w upadłym świecie, który nas będzie doświadczał. I ostatnia rzecz to jest diabelski atak na twoje życie. Diabelski atak na twoje życie. Jak zachowuje się standardowy chrześcijanin, że my wszystko wrzucamy do jednego worka? Że my wszystko wrzucamy do jednego worka. W Starym Testamencie nie wiedzieliśmy, co pochodzi od kogo. Izraelici błędnie interpretowali, że wszystko, co ponadnaturalne, wszystko, cokolwiek pochodzi od Boga. To nie była prawda. W Nowym Testamencie już nie jesteśmy ludźmi, którzy muszą błądzić. Dlatego, że Chrystus objawił nie tylko Ojca, ale obnażył diabła. I czasami jest tak, że przychodzi diabeł do twojego życia, aby cię zniszczyć. To jest diabelski atak na twoje życie. Jego ulubionym narzędziem jest choroba. Jego ulubionym narzędziem jest choroba. Choroba nigdy nie pochodzi od Boga. Nigdy. Nigdy, nigdy, przenigdy. Jeśli choroba pochodzi od Boga, to idąc do lekarza, żyjesz przeciwko Bożej woli. Jeśli choroba jest od Boga, to lecząc się u lekarza, funkcjonujesz przeciwko Bożej woli. Choroba nie jest od Boga, a lekarze próbują robić dokładnie to samo, co próbuje robić Bóg. Oni cię próbują wyleczyć. Oni po to się kształcą. Ale nie mów mi, że choroba jest od Boga. Diabelski atak na twoje życie to jest moment, że czujesz, że ktoś cię okrada. Że ktoś cię okrada, ktoś ci coś zabiera. Ktoś cię paraliżuje. Ktoś zabiera nadzieję. Ktoś, kto mówi, tak, Bóg ci powiedział, ale to jest koniec. Jest koniec twojego życia. To jest diabelski atak na twoje życie. To jest tak, jakby ktoś się włamał w nocy do twojego mieszkania. Albo włamał się w nocy do twojego domu. To jest ciekawe, że wszyscy ludzie, którzy zostali okradzeni, jak ich nie było w domu, że ktoś się włamał do ich domu i zostali okradzeni, wszyscy ludzie czują się tak samo. Wiecie, jak oni się czują? Parszywie. Czują się, jakby ktoś wszedł w ich intymność, wszedł w ich świat, okradł ich i jesteś totalnie bezbronny. Tak działa diabeł. Kiedy diabeł cię atakuje, czujesz, jakby ktoś przyszedł i cię okradał. Absolutnie ze wszystkiego, co jest w twoim życiu. A więc jeśli
jeśli podjąłeś błędne decyzje, to nie funkcjonujesz z doświadczeniami w taki sposób, jak w momencie, kiedy diabeł atakuje twoje życie. Zrozum. To tak nie działa. Ty musisz zrozumieć, skąd jest źródło problemu. Bóg chce ci to objawić, Bóg chce ci to pokazać. Kiedy podjąłeś fatalną decyzję w swoim życiu, to pierwsza rzecz, wołaj do Boga o mądrość. List Jakuba, 1:5. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. List Jakuba rozpoczyna się w taki sposób, że poczytujcie sobie to za wszelką radość, kiedy wszelkiego rodzaju próby przechodzicie, ponieważ te próby mają coś was wykształcić. I później kilka wersetów dalej Jakub mówi o mądrości. Abyś szukał mądrości, abyś rozumiał, co to w ogóle jest, co się dzieje w twoim życiu. Podjąłeś złe decyzje, to nie jest koniec, szukaj Boga. Po drugie, kiedy Bóg ciebie wychowuje, to wydaje się to na początku niemiłe, ale to nie jest tak, że czujesz się okradany. Masz wrażenie, jakbyś się zatrzymał, jakby ktoś cię zatrzymał, abyś zaczął myśleć, abyś zaczął spędzać czas z Bogiem. Widzisz, że zrobiłeś pewne rzeczy i zbierasz konsekwencje tych rzeczy. Kiedy przechodzisz Boże karcenie, zrób to, o czym mówi list do Hebrajczyków, 12:6. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? No właśnie. Jak możesz mówić, że jesteś synem i unikasz karcenia? Niestety żyjemy w czasach, że w tym momencie możesz pomyśleć, o, jeśli Bóg mnie chłoszcze, karze, to co to jest za Bóg? To jest ten sam Bóg, który pozwolił swojego syna karać, chłostać i w końcu zabić, abyś ty mógł żyć. Bóg ciebie wychowuje, Bóg ciebie kocha do tego stopnia, że nie zostawi cię w tym miejscu, w którym jesteś teraz. On chce cię prowadzić dalej. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. To przesadził. Na szczęście nie wiemy, kto przesadził. Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu duchów, abyśmy żyli? Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swojego uznania. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. Kiedy Bóg ciebie doświadcza, kiedy masz zrozumienie, że Bóg ciebie doświadcza, miej zrozumienie, że to jest Ojciec, który cię uczy czegoś. Że to jest Ojciec, który daje ci klapsa, abyś zrozumiał pewne rzeczy. On mówił do ciebie, nie reagowałeś, a kiedy... To jest tak jak z małym dzieckiem, które podchodzi do piekarnika. To nie jest tak, że dziecko podchodzi do piekarnika, mówisz... Ty od razu podchodzisz i lejesz i później mówisz, nie możesz tego dotykać. Nie. Pierwsza rzecz, którą robisz, to mówisz, nie dotykaj tego. A później podchodzi dziecko i dotyka i nauczyło się czegoś fatalnego. Ja nie mówię, jak się twoje dziecko poparzyło, że masz jeszcze je zlać. Ale wyobraź sobie swoje dziecko teraz na drodze, które zareagowało dokładnie tak samo jak z tym piekarnikiem. Że jednak postanowiło spróbować, czy ty masz rację. I przetestować. Czy twoje ostrzeżenie jest na serio, czy to jest tak na niby. Bóg najpierw mówi do ciebie. Jeśli nie słuchasz tego, to Bóg kocha cię na tyle, że nie pozwoli ci iść drogą, którą sam sobie wybrałeś. Wiecie, że diabelski plan i Boży plan dla twojego życia na dzień dobry wyglądają podobnie? Diabeł nigdy nie czyni niczego niczego od siebie. On wszystko kopiuje. Szczególnie jeśli chodzi o plan, jeśli chodzi o plan twojego życia. On po prostu wchodzisz w pewnym momencie na drogę, która jest diabelskim planem dla twojego życia, bo Bóg wie, jak to się skończy, a ty idziesz i myślisz, że jest fajnie, bo nic się złego nie dzieje. Wcześniej czy później złe rzeczy zaczną się dziać w twoim życiu, bo Bóg będzie chciał, abyś wrócił na właściwą drogę. Boży plan i diabelski plan bardzo często na początku wyglądać bardzo podobnie. Wydaje się, że zmierzasz do tego samego, tylko raz idziesz drogą, która prowadzi cię do czegoś, co Bóg ci obiecał, Bóg ci to obiecał i ty idziesz i próbujesz sam dojść do tego miejsca i to cię zniszczy, zamiast ufać Bogu, który prowadzi cię do miejsca, który będzie cię wychowywał, który będzie cię kształtował, abyś, kiedy znajdziesz już się w tamtym miejscu, abyś mógł się ostać. Abyś był przygotowany do miejsca, gdzie Bóg cię prowadzi. Kiedy przechodzisz doświadczenia, które są wynikiem upadłego świata, każdy człowiek ma potencjał cię zranić, tak jak ty masz potencjał ranić innych. To musimy być świadomi jednej rzeczy. Najważniejsze jest to, kiedy dzieją się złe rzeczy, że te złe rzeczy są wynikiem upadłego świata. One są wynikiem tego, że ludzie mówią źle o tobie. Dzieją się takie rzeczy, że ktoś cię oskarża. Dzieją się rzeczy, że ktoś cię obgaduje. Dzieją się rzeczy różnego rodzaju i cierpisz, i boli cię to. Po prostu żyjemy w upadłym świecie. Takie rzeczy po prostu się dzieją. Zostałeś oszukany. Ktoś był nielojalny względem ciebie. Te rzeczy bolą. To wtedy jest jedna rzecz, o którą musisz dbać. Dbaj o czyste serce. Dbaj o czyste serce. Pilniej niż wszystkiego innego pilnuj swojego serca. I przykładem dla nas jest Jezus Chrystus w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale, 34 wersecie. Wtedy Jezus powiedział. Jezus wisiał na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A potem podzielili jego szaty i rzucali o nie losy. Wiecie, że Jezus powiedział, Ojcze, przebacz im. Jezus przebaczył na krzyżu, wiedząc o tym, że za chwilę będą rzucać losy o jego szaty. Wiecie, czego mnie to uczy? Że tak jak Chrystus mi przebaczył, tak ja mam przebaczać innym ludziom. Czyste serce to jest coś, o co musisz dbać. Ty nie masz wpływu na to, co ludzie będą mówić o tobie. Ty nie masz wpływu, czy ktoś cię oszuka, czy ktoś mówi źle. Nie masz na to wpływu. Ale ja mam wpływ na to, jak będzie wyglądać moje serce. Dlatego to jest moja odpowiedzialność, aby pilnować swojego serca. I ostatnia, czwarta rzecz. Kiedy przechodzisz przez trudny czas, skup swój wzrok na Bogu i na tym, aby Go uwielbiać. Hiskiasz, kiedy wziął ten list, rozłożył go przed Bogiem, mówi, Boże, ja nie zaprzeczam temu, co tutaj się dzieje. Rzeczywiście tak było, jak oni opowiadają. I Hiskiasz zaczął uwielbiać Pana Boga. Zaczął Go wywyższać, zaczął Go wychwalać i zaczął oddawać Mu chwałę. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset od 2-3. Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. Bóg coś zaczął w tobie i On powiedział, że On to skończy. Po drugie, Jezus doświadczał o wiele więcej bólu niż ja i ty. Po trzecie, nie zniechęcajmy się w naszych umysłach negatywnymi myślami. I ostatnia rzecz, którą powiedział Churchill, kiedy odwiedził elitarną szkołę młodych chłopców w Anglii w czasie II wojny światowej. Parafrazuję całą wypowiedź. Never ever give in. Nigdy się nie poddawaj. Nigdy się nie poddawaj. Nigdy się nie poddawaj. Jest taka piękna pieśń, która nazywa się Zwróć swój wzrok na Jezusa. Kiedy przechodzisz przez trudny czas, zwróć swój wzrok na Jezusa. Patrz na Niego. Patrz na Niego, patrz na Niego. Kiedy będziesz patrzył na Niego, w pewnym momencie w swoim umyśle zobaczysz Jego krzyż. Zobaczysz Chrystusa, który wisi na tym krzyżu. I zobaczysz przekaz potężnej miłości, przekaz potężnej nadziei. Nie rozpraszaj się, kiedy przechodzisz przez trudne momenty, ale skup swój wzrok na Jezusie. Patrz na Chrystusa, patrz na Niego, przyglądaj się Mu. Uwielbiaj Go, wywyższaj Go i wysławiaj Go, ponieważ prawdziwe uwielbienie ma wtedy sens, kiedy Cię kosztuje. Izraelici mieli taki zwyczaj, Żydzi mieli taki zwyczaj, że kiedy słowo w Starym Testamencie pojawiało się po raz pierwszy w Biblii, kiedy ono pojawiało się po raz pierwszy w Biblii, to znaczenie tego słowa i kontekst tego słowa był obowiązujący przez resztę Biblii. Fajnie zakręciłem, tak? Słowo uwielbienie pojawia się w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, kiedy Bóg powiedział do Abrahama: złóż mi swojego syna w ofierze. I Biblia mówi dalej o tym, że Abraham się pojawił, kiedy to usłyszał, pojawił się na górze Moria. I Biblia mówi, że on, tam się pojawia po raz pierwszy słowo uwielbienie. On uklęknął i oddał Bogu chwałę. Uwielbienie to jest postawa niepodniesionych rąk, niepoważnej miny, nie innej postawy, to nie jest postawa skakania, to jest postawa poddanego serca. Nie ma uwielbienia z pysznym sercem. Nie ma uwielbienia z brudnym sercem. Jest uwielbienie jest wtedy, kiedy Twoje serce jest poddane. Jeśli Twoje serce nie jest poddane, to wszystko, co jest na zewnątrz, nie ma większego sensu. Dlatego, że kiedy przechodzisz przez ciężki czas, zrób to, co zrobił Hiskiasz. Przeczytał list, złożył ten list przed Panem i zaczął uwielbiać Boga. Boże, Ty jesteś wielki. Boże, Ty jesteś potężny. Ty jesteś niesamowity. On mówi, on po prostu oddaje Bogu chwałę w potężny sposób. On oddaje Bogu chwałę w potężny sposób. Wywyższa Boga. Wywyższaj Boga, a nie problem. Patrz na Jezusa. On zaczął coś w tobie i On to skończy. Ty przejdź przez to wszystko w taki sposób, jak On tego chce. On jest rozwiązaniem twojego problemu. On ci daje narzędzia, abyś przeszedł przez to wszystko. On jest źródłem nadziei. On jest źródłem wiary. On jest źródłem życia dla ciebie. Patrz na Jezusa. Przestań się rozglądać na lewo i prawo. Skup się. Patrz na Jezusa. To jest źródło twojej wiary. I ja wiem, że niektórzy z nas przechodzimy przez ciężki czas i mam dla ciebie jedno słowo. Patrz na Jezusa. Patrz na Jezusa. Przechodzisz problemy w małżeństwie, patrz na Jezusa. Przechodzisz problemy z dziećmi, patrz na Jezusa. Przechodzisz problemy w pracy, patrz na Jezusa. Przechodzisz różnego rodzaju problemy. Diabeł robi wszystko, abyś nie skupił się na tym, na czym Bóg chce, abyś się skupił. Skup się na Jezusie. Skup się na Nim. Chciałem się modlić z tymi z was. Ty wiesz. Że odszedłeś od Boga. Ty nie odszedłeś fizycznie, ty ciągle się pojawiasz w kościele. Ale twoje serce wcale nie jest przy Bogu. Twoja ufność wcale nie jest przy Bogu. Twoje poddanie wcale nie jest przed Bogiem, tylko przed wszystkim, co się dzieje dookoła ciebie. Ludzie patrząc na twoje życie nie widzą żadnej różnicy pomiędzy samymi sobą a ludźmi, którzy ufają Bogu. Jeśli wiesz, że gdzieś się oddaliłeś, proszę Cię, abyś po prostu wstał. Jeśli wiesz, że się oddaliłeś, bo dobra wiadomość jest taka, że możesz z powrotem wrócić. Możesz z powrotem wrócić. Niech walka o twoją reputację, która się dzieje teraz w twoim sercu, niech twoja reputacja nie stanie się ważniejsza, aby stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, ja pokutuję przed Tobą. Ja chcę na nowo złożyć moją ufność w Tobie. Jeśli jesteś tym człowiekiem, po prostu wstań. Wstań i będziemy się modlić. Wstań. Jeśli się poddałeś, jeśli wiesz, Bóg się na ciebie nie gniewa. Bóg się na ciebie nie gniewa. Absolutnie. On cię kocha, On chce cię mieć z powrotem. Jeszcze nie wszyscy wstali. Jeszcze Bóg ma kilka osób, z którymi chce się dzisiaj spotkać w tym miejscu. Wstań. Dam ci jeszcze kilka sekund, wstań. Halleluja, Duchu Świat. Halleluja, Duchu Świat. Halleluja, Duchu Świat. Panie, uwielbiamy Ciebie, wychwalamy Ciebie i wywyższamy Twoje imię. Panie, dziękuję Ci, że Ty chcesz, abyśmy my wrócili do Ciebie, Duchu Świat. Panie, ja dziękuję Ci, że Ty chcesz, abyśmy my wrócili do Ciebie, Duchu Świat. Jeśli już... Ja Wam coś powiem. Kilka miesięcy temu zadzwonił do mnie ktoś i zadał mi pytanie, czy ta osoba jest w Twoim kościele? Ja mówię, no tak. A Ty jesteś pewny, że ta osoba jest chrześcijanką, że ona kiedyś oddała życie Jezusowi? To ja mówię, no był taki moment. Mówi, wiesz co, to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Ta osoba, która do mnie dzwoniła, to nie był ktoś tam. To była osoba, która mocno żyje z Bogiem. Mówię, Boże, było mi niesamowicie smutno. Było mi niesamowicie smutno. Kochani, powróćmy do Boga. Jeśli Twoja ufność jest w czymś innym, powróć do Boga. Jeśli wiesz, że kiedyś byłeś gorący, a teraz po prostu stałeś się letni, wróć do Boga. Jeśli już wstałeś, to zapraszam Cię, wyjdź tutaj do przodu, ja chcę się modlić z Tobą. To nie jest żaden wstyd. To jest żaden wstyd. To jest mnóstwo odwagi. Chciałem, żebyśmy zaklaskali dla tych ludzi. To jest żaden wstyd. To jest żaden wstyd. Pomyśl o tym obrazku. Tej małej dziewczynki, która wychodzi z domu i widzi swojego ojca i mówi: Abba, Abba, Abba. I biegnie w stronę swojego ojca, który ją przytula. To jest piękny obraz. Ty dzisiaj właśnie wracasz do tego Boga. Ja nie jestem w stanie Ci pomóc, ale Bóg jest w stanie Ci pomóc. Bóg jest w stanie zmienić Twoje życie. Bóg jest w stanie dać Ci takie spełnienie, taką pełnię, której nie da się nigdzie indziej doświadczyć. Chciałem, aby ludzie, którzy się modlicie o ludzi, chciałem, żebyście wyszli teraz, aby modlić się konkretnie o każdą osobę. Wstańmy i szybko podejdźmy do tych osób. Chciałem, żeby jedna osoba podeszła do jednej osoby, abyśmy poświęcili tym ludziom czas. Abyśmy poświęcili tym ludziom czas. Bo nikt z nas nie jest obojętny. Nikt z nas nie jest obojętny względem Boga. Halleluja, Duchu Święty. Halleluja, Duchu Święty. Niech, Boże, przyjdzie Twoja łaska. Boże, niech przyjdzie Twoja moc, niech przyjdzie, Boże, Twoje królestwo. Panie, ja modlę się o każdą osobę, która wyszła tutaj do przodu. Modlę się o każdą osobę, która wyszła tutaj do przodu. Ja dziękuję Ci za szczere serca, Panie, za szczere serca, Duchu Święty. Za szczere serca, które pragną Ciebie. Za szczere serca, Duchu Święty, które pragną wrócić do Ciebie. Święty Panie, ja modlę się, abyś tchnął swoje życie. Abyś tchnął, Panie, swoje życie. Abyś tchnął swoje życie teraz. Panie, w imieniu Jezusa, niech przyjdzie Twoja łaska, niech przyjdzie Twoja moc. Panie, odbuduj to, co zostało zniszczone. Odbuduj to, co zarosło, Panie, chwastami. Odbuduj to, Duchu Święty. Niech przyjdzie, Panie, Twoja łaska. Niech przyjdzie, Panie, Twoja moc. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Panie, dotykaj serc, Panie, tych ludzi, którzy przychodzą do Ciebie. Którzy przychodzą do Ciebie i pragną Ciebie, Duchu Święty. Niech będzie uwielbione, Jezu, Twoje imię. Niech będzie uwielbione, Duchu Święty, Twoje imię. Panie, wychwalamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie, Panie. Oddajemy Tobie chwałę. Jezu, uwielbiamy Ciebie. Panie, wywyższamy Ciebie, Święty Królu. Niech przyjdzie Twoja łaska. Niech przyjdzie Twoja moc. Niech przyjdzie Twoje zwycięstwo. Niech przyjdzie, Panie, Twój ogień. Boże, uwielbiamy Ciebie. Wychwalamy i wysławiamy Ciebie. Panie, niech będzie uwielbione Twoje imię. Jezu, niech będzie uwielbione Twoje imię. Niech będzie uwielbione, wywyższone Twoje imię. Duchu Święty, oddajemy Tobie chwałę. Duchu Święty, oddajemy Tobie chwałę. Panie, wywyższamy Cię. Uwielbiamy Cię i wysławiamy Cię. Panie, dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus.